Jesteśmy w Krakowie, Krzysławicach, przed dworkiem w tej chwili Jana Matejki, wielkiego malarza, który obecnie jest własnością Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, testamentową. Dworek, który ma bardzo burzliwą historię. Najpierw to była własność zakonu bożogrobowców w Miechowie, później cystersów w Mogile. Następnie dzierżawił ten dworek Hugo Kołłątaj, jeden z organizatorów powstania kościuszkowskiego, który po powstaniu na życzenie Rosjan został aresztowany przez Austriaków i osadzony w Ołomuńcu w więzieniu na 8 lat. Ale pozostawił tutaj swoją matkę w domku, którego fundamenty teraz odkryliśmy przy renowacji tego dworku, są one zaznaczone. Myślał, że wróci. Niestety Austriacy nie pozwolili mu tutaj wrócić, matkę wyrzucono, a sam dworek został przekazany niejakiemu Głębockiemu, zdrajcy, zwolennikowi Targowicy. Później przechodził z rąk do rąk i wreszcie kupił go Jan Matejko za pieniądze uzyskane ze sprzedaży jednego obrazu, Batory pod Pskowem, hrabiemu Benedyktowi Tyszkiewiczowi. Dobudował istniejącą do dziś pracownię, przebudował ten dworek, ozdobił go werandą, to jest weranda oryginalna jego projektu. Co prawda ona była z drugiej strony domu, tu był jakby tył tego dworku, no ale w tej chwili jest tutaj. Niemniej jest to element zachowany i oryginalny. Bardzo chętnie tu przebywał, tu namalował kilka ważnych obrazów, na przykład Kościuszko pod Wacławicami, czy wreszcie Rzeczpospolitą Babińską. W tle tego obrazu jest widok na park, także wiemy, jak to wyglądało kiedyś i przy pomocy tego obrazu, jak również innych obrazów, próbowaliśmy ten park zrekonstruować.
Panie prezesie, a po co Matejce był taki dworek?
Różne są opowieści na temat jego rodziny, niemniej jedna z nich mówi, że musiał odpocząć od własnej żony, która w przypływie emocji nawet pocięła mu kilka obrazów. Być może to też, ale myślę, że to nie tylko to.
Ja słyszałam hipotezę o tym, że dzieci chorowały, więc też szukał takiego miejsca.
Sądzę,
które...
że tak, że było wiele przyczyn, ale poza tym jako dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych mógł tutaj robić plenery dla swoich studentów i to robił. Zapraszał ich tutaj na majówki, tutaj malowano. Także ten dworek spełniał różne funkcje. Poza tym proszę pamiętać, że tu był staw, gdzie dzisiaj mamy plac zabaw, że do tego należały jeszcze pewne tutaj pola. Wobec tego miał z czego żyć. To było jego ulubione miejsce. Tym bardziej, że niedaleko stąd, w Bieńczycach dzisiejszych, był majątek jego brata Zygmunta. Także on tu kupił to prawdopodobnie po informacjach od swojego brata. Uwielbiali go mieszkańcy Krzesławic. On również starał się tym ludziom pomóc i na przykład własnym sumptem wybudował szkołę, która tutaj właśnie pod numerem 19 na ulicy Wańkiewicza jest do dziś i pełni rolę świetlicy środowiskowej. Także był to wielki człowiek, wielki malarz, wielki patriota, choć jego korzenie są czeskie.
To wejdziemy do środka?
Panu przez zapraszam, tak. Z ganku przechodzimy do holu dworku. Dworek jest zbudowany w amfiladzie, także możemy przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia. W tej chwili możemy sobie zobaczyć, jak wyglądał taki pokój gościnny. Tutaj z pamiątek po Matejce mamy taką szafkę, taką tekę na pracę. Mamy głowę konia.
To portret małżonki.
Tak, tak, tak.
Ona często
tak,
tutaj
Teodory.
Bywała?
Tak, z tym, że to było też jak podają różne opisy. To było tak, że jak ona przyjeżdżała, to Matejko zmieniał lokalizację. Albo wracał na ulicę Floriańską, albo jechał do Wiśnicza, gdzie były jego rodzinne włości. Teraz jesteśmy w następnym pokoju, w którym mamy śpiewy historyczne Ursyna Niemcewicza. Proszę, to jest ten komplet. To jest orzeł autorstwa Jana Matejki. To jest dalszy ciąg śpiewów historycznych Niemcewicza. Proszę bardzo. Przejdziemy teraz do sali, gdzie są oryginalne kafle jeszcze po Matejce, jego po piersie. Wreszcie są maszyny do szycia. No więc Matejko potrafił szyć. Był krawcem, oczywiście amatorem, ale robił to dobrze. On szył kostiumy dla swoich modeli. Wobec tego mamy. Tu mamy szafę po Henryku Sienkiewiczu. Tu wreszcie mamy oryginalną sztalugę Matejki. Prawdopodobnie jego pomysł. Tu jest ławka oryginalna z czasów Matejki, to jest właśnie ta. Nie jest ona najpiękniejsza, ale jest oryginalna, prawda? Pójdziemy teraz do jadalni. Tu może jeszcze powiem, że jest płyta z brązu, bardzo ciężka, bardzo ciekawa, która była elementem kopca Wandy.
Powiedzmy, co to za Wanda, bo to nie była byle jaka Wanda.
No nie, prawdopodobnie ta, która nie chciała Niemca. Jesteśmy w jadalni Matejki. Bardzo ciekawe są tutaj krzesła, mianowicie krzesła mają główki, także dzieci, które tutaj biesiadowały, siadały na krzesłach z właściwą główką. Każde krzesło ma inną główeczkę, prawda? Zresztą proszę zobaczyć, jakie one są niskie. Matejko sam nie był słuszny jego wzrostu. I wreszcie przechodzimy tutaj do sypialni Teodory. Do dawnej sypialni Teodory Matejko, żony, w której urządziliśmy taką salę dydaktyczną dla młodzieży, dla dzieci, żeby mogły poznać historię królów polskich. Zresztą mamy tutaj ten słynny poczet królów polskich, który został namalowany przez uczniów Matejki, Leonarda Strojnowskiego i Papieskiego, ale namalowali, pokolorowali jego poczet czarno-biały, który zresztą był słynny i który on robił z wielką pieczołowitością, biorąc nawet udział w ekshumacjach królów, mierzył czaszki i tak dalej. Także jest duże prawdopodobieństwo, że ci królowie do siebie są troszkę podobni. W każdym razie mamy 40 portretów, oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale królów było więcej, był jeszcze jeden. Tego jednego prawdopodobnie nie namalował z premedytacją, bo to był car. Wobec tego nie ma tu miejsca dla króla cara. Car zresztą został przez społeczeństwo zdetronizowany. Tu przychodzą wycieczki, oglądają.
Panie prezesie, taka najważniejsza rzecz, najcenniejsza dla was tutaj w tym dworku, nie mówię w sensie materialnym, ale może z jakiegoś innego względu ważna.
Myślę, że ten poczet królów to jest sztandar tego dworku. Bo po pierwsze są to prace wymyślone, są i namalowane przez ten zespół matejkowski, Matejkę czarno-biały i Papieskiego Strojnowskiego. A po drugie, on się wbił w umysły ludzkie. Jak się rzuci nazwisko Walezy, to wiemy, że to jest właśnie ten facet w takim kaszkiecie, prawda? Jest to, myślę, serce tego dworku. Ale on nie był zainteresowany w utrzymaniu tego dworku i sprzedał go swojemu rządcy. I córka tego rządcy, pani Burzyńska, którą tu mamy na fotografii, która wyszła za takiego drobnego przemysłowca, wytwórcę mebli, samotna, bezdzietna, po II wojnie światowej została z tym dworkiem, bez środków do życia i oczywiście bez środków na remont. Ten dworek niszczał. W naczynia, które były rozkładane tutaj w tych pokojach, łapano wodę, a jeszcze, żeby w ogóle nie zniszczyć ziemiaństwo, dokwaterowano jej element, w cudzysłowie, czyli ludzi oczywiście, którzy nadużywali prawdopodobnie różnych napoi, no i dewastowali ten dworek. Zresztą po II wojnie światowej było 20 tysięcy dworów i pałaców w Polsce na skutek ustaw stalinowsko-gomułkowskich. Wprowadzano do tych dworów i pałaców szkoły, ochronki, niechcianych ludzi, ale to jeszcze nie to było najgorsze. Mianowicie wyszła ustawa, która zabraniała za pieniądze państwowe remontować dach. No i to powodowało, że one w błyskawicznym tempie niszczały. Ich zostało tylko 800, z tego 400 w dobrym stanie w całej Polsce. Także zniszczono tą grupę społeczną i oczywiście całe wyposażenie to patriotyczne, które się w nich zachowało.
A jak to się stało, że dworek wygląda dziś tak, jak wygląda?
Ja może jeszcze wrócę do lat wojennych, ponieważ w czasie wojny stacjonował tu między 1943 i 1944 rokiem oddział Wehrmachtu, który z kolei zdewastował park. Wycinał drzewa, palił i tak dalej. Po II wojnie światowej, jak widzimy tutaj na tej fotografii, była sprawa dramatyczna i wtedy ukazał się pewien artykuł pani Zakrzewskiej, która załamywała ręce i apelowała, żeby pomóc temu dworkowi. Profesor Karol Estreicher zorganizował grupę wsparcia ważnych ludzi w Krakowie i oni zaapelowali do ministra o środki na remont tego dworku. No tak, ale pani Burzyńska powiedziała, dobrze, ja ten dworek przekażę, ale będę nadzorować remont, który się zaczął w 1960 roku i dopiero jak zobaczę, że stan surowy jest dobry, to wtedy zrobimy akt darowizny dla towarzystwa na ręce profesora Karola Estreichera. I proszę państwa, wybudowano dla niej tutaj taki barakowóz. Ona nadzorowała roboty. Roboty się posuwały jak na owe czasy nieźle. W 1960 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych otrzymało dworek w zapis testamentowy. Z tym, że pani Maria Burzyńska mogła tu mieszkać do swojej śmierci i oczywiście to było. Potem był okres wyposażania. Jak wiadomo, niewiele rzeczy się zachowało. Były też darowizny ludzi, także mamy trochę pamiątek po Matejce. I do tego także w 1963 roku nastąpiło otwarcie tego dworku, które było ważnym ośrodkiem dla tej społeczności.